Zazwyczaj w Uchu na Świat rozmawiamy o podróżach, które mogą inspirować naszych słuchaczy do zmierzenia się z podobnym wyzwaniem. Dziś propozycja ekstremalna dla ludzi albo wyjątkowo zdeterminowanych, albo odważnych, takich, którzy nie boją się wyzwań. Takich wyzwań, które ocierają się czasami o granice własnego bezpieczeństwa. Podróż rowerem przez Jakucję. W takiej wyprawie uczestniczył nasz gość Krzysztof Suchowierski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To nie była wyprawa taka stricte turystyczna. Towarzyszyła jej pewna myśl, pewne przesłanie. Jak doszło do realizacji tej właściwie niewyobrażalnej dla wielu podróży?
Tu trzeba jeszcze się cofnąć do roku 2013, kiedy realizowałam podróż z naszego Białegostoku do Białegostoku znajdującego się też na Syberii, w obwodzie tomskim. No i jeszcze potem Białymstoku jeszcze dojechałem do Bajkału, tam zakończyłem swoją podróż i jak jechałem w stronę Tomska, wyskoczył z tira taki młody chłopak, wracał z Kirgistanu, chciał zdobyć Pik Pobiedy, siedmiotysięcznik, no i on tam zaczyna coś po rusku do mnie rozmawiać, ja wtedy z tym rosyjskim raczkowałem, bo pierwsza podróż do Rosji, ja tylko się uczyłem z takich rozmówek, powiedział mi więcej w taki sposób, że organizuje ekspedycję drogami pamięci na minus 50 na wielosypiedzie, cierysy Jakucji. Ja powiedziałam, хорошо. I też co ciekawe, ja jechałem do Białegostoku, do Tomska, spotkać się z Wasylem Henewiczem, który tam się urodził. On jest historykiem, opiekunem muzeum w Tomsku. My mailowaliśmy jeszcze wcześniej przed tą wyprawą do Białegostoku. On wcześniej wspomniał dla tego Iwana, że jedzie taki Polak w nasze strony i być może ty go zaprosisz do swojej ekspedycji. Tylko zapewne on o tym zapomniał, usłyszał, okej. Okay. Potem jeszcze poszedł do wojska i gdzieś tam w centralnej Rosji, gdzieś tam na Sybierze, no Rosja jest ogromnym krajem, wyskakuje, spotykamy się. To też myślę, że to nie był taki
przypadek.
Fajny pomysł, dobra, okej, jedziemy. Ja lubię takie przygody, wyzwania. Tylko jak już się pożegnaliśmy z Iwanem Czyczniewem, pamiętam, z czymś mi te Jakucje się kojarzyła. Jechałem przez pewien czas i dopiero potem zaskoczyło u mnie w głowie, że to naprawdę są te temperatury dochodzące do minus 70 stopni. Wtedy pamiętam, to była jeszcze jesień, 10 stopni. Wtedy wydawało się mi, że jest chłodno. Ja się wyobrażam, jak to będzie przy minus 50 czy 60 stopniach. No i wtedy zaświtała taka myśl rozsądkowa, że nie, raczej zrezygnuję z tego. Że taka pierwsza myśl, wytłumaczenie, żeby się wycofać, to że nie mam pieniędzy na to. Dostałem numer od Iwana i chciałem zadzwonić, żeby zrezygnować z tej ekspedycji. Tylko spotkaliśmy się jeszcze drugi raz, u niego nocowałem. Też takie ciekawostki, on mieszka w ogóle obok tego syberyjskiego Białegostoku. I pamiętam, przez prawie całą noc opowiadał o tym pomyśle, opowiadał o tej ekspedycji, jak do tego podejść, jak się przygotować. Oni też tak raczkowali w tych przygotowaniach, oni też czerpali wiedzę od rosyjskich podróżników. No i mniej więcej to dało się do zrealizowania, bo oni później, czy jeszcze wcześniej się spotkali z Pawłem Koniuchowem, bratem słynnego rosyjskiego podróżnika Fiodorem Koniuchowem, który on zrealizował podobną podróż rowerową, może nie przez całą Jakucję, tylko przez część, chyba ponad 1200 kilometrów. Oni jechali z Tyndry do miejscowości Ojmiakon, który jest takim symbolem bieguna zimna, gdzie tam w 1900, jak dobrze pamiętam, w 26 roku temperatura spadła do minus 70, prawie 2 stopni. No i ten Koniuchow po 25 latach przypominał sobie, jak to było, jak oni się poruszali. Oni jeszcze taki prosty sprzęt mieli, niekiedy szyli swoje ubrania. No i tych po 25 latach on tak podsumował, że to chłopaki do zrobienia, tylko też on powiedział, że też musicie się przygotować, że nie będzie łatwo, to temperatura będzie spadać do minus 60 stopni, jak oni wtedy mówili.
No bo i rzeczywiście Iwan tak miał było. Już kolegę jednego, z którym chciał wyruszyć na tę wyprawę.
Tak, był to Igor. Tylko on też był w trasie gdzieś, w jakiejś podróży dookoła Azji, gdzieś pół roku, potem z tej Azji wrócił, 3 miesiące odpoczął i właśnie też wyruszył na tą podróż przez Jakucję. No i Iwan tam był stacjonarnie w Tomsku i też starał się jakoś się przygotować, choć on też nie był obyty z takimi wyprawami rowerowymi. To też dla niego była nowość. My to z Igorem już mieliśmy. No ja po wyruszyłem do tego syberyjskiego Białegostoku, 3 miesiące w podróży. Igor tak samo, tym z rowerem praktycznie się nie rozstaje. Ale Iwan tak się samo, to trzeba po prostu przywyknąć, się przyzwyczaić, trochę dać sobie czasu, żeby to jakoś tam opanować.
Skąd ten pomysł, żeby drogami pamięci? Skąd ta historyczna myśl w tej wyprawie?
No to Iwan jeszcze zorganizował taką ekspedycję kajakową przez rzekę Ob. I on czytał wcześniej taką książkę, nie pamiętam tytułu, gdzie w obrębie tej rzeki też znajdowały się łagry. Była nawet taka wyspa, Ostrów Śmierci. śmierci, gdzie ludzie po prostu zostali zostawieni na pastwę losu. I ta myśl historyczna ciągle mu towarzyszyła. Pomyślał, że chce kontynuować tematykę wywózek, represji. Potem wpadł na pomysł, żeby to zrealizować w warunkach zimowych w Jakucji, gdzie jest najzimniej.
Czyli ta wyprawa twoja z Białegostoku polskiego do tego Białegostoku wschodniego, tam znajdujemy początek tej wyprawy i pomysłu na wyprawę rowerem przez Jakucję. Tak. Wróciłeś potem do Polski i korespondencja mailowa?
Mailowa, przez Skype'a. Dogadywaliśmy szczegóły. Też ja musiałem uporać się ze znalezieniem funduszy. Miałem tylko 3 miesiące. Trzeba zaznaczyć, że taka podróż naprawdę jest dość kosztowna. Ja pamiętam, jak wracałem z sybirskiego Białegostoku, to ja ostatnio chyba 10-15 zł wydałem gdzieś tam w Augustowie, gdzie z Augustowa do Białegostoku jest chyba ponad 100 kilometrów. I pamiętam jakąś kanapkę, jakąś kawę, zbierałem jabłka, pamiętam, to już środek jesieni. Ale te sprawy finansowe, też mi ludzie tutaj pomogli, też zauważyli moje zaangażowanie w tym projekcie. Po prostu chcieli pomóc. Też zapożyczyłem się. No i z tym Iwanem mailowaliśmy, konsultowaliśmy, jaki sprzęt zabierać właśnie na taką podróż.
Co ze sobą wziąć?
Trzeba się zgłosić do tych osób, które mają podobne doświadczenie. To jest właśnie kopalnia wiedza plus książki plus internet. Ja znalazłem takie dwie osoby na internecie. Norbert Pokorski, Marcin Gienieczko, który też był w podobnych rejonach rzeki Kołymy i to właśnie z nimi się konsultowaliśmy. Oni mówili, że jakiś piwór, czemu taki piwór, czemu taka kochenka benzynowa, a nie inna i tak dalej, i tak dalej. I też nie mogliśmy się wymądrzać, bo my tej wiedzy nie mieliśmy i wszystko to, co oni mówili, to po prostu zapisywałem na kartce i starałem się to kupić.
A rower?
A rower tutaj zwykły, ten właśnie wziąłem z sybiryjskiego Białegostoku. Też kasy nie miałem, żeby zainwestować w jakiś super rower. To po prostu tutaj serwisanci w Białymstoku, co mogli, to zrobili, jakieś podzespoły powymieniali, coś tam nasmarowali. I tak podsumowali, że rower w rejonach Jakucji będzie funkcjonował do minus 40 stopni, a jak temperatura spadła poniżej 40 stopni, pamiętam w Nejrungli, gdzie testowaliśmy swoje rowery, to po prostu no nie działało. Wyszliśmy z tymi rowerami testować się, to po prostu człowiek pedałuje i stoi w miejscu. Coś tam nie zadziałało, te patenty europejskie, ale Rosjanie mieli swoje patenty rosyjskie, które chyba najbardziej tam się sprawdzili, kupili jakiś taki spray, ktoś tam im polecił, żeby po prostu spryskać te wszystkie podzespoły, takie najmniejsze, takie ruchome w tym rowerze i to powinno działać do minus 100 stopni. Rosjanie też nie mieli kasy, żeby kupić. No mu jakoś tam rower ten europejski był jakiś w średnim takim przygotowaniu, natomiast Rosjanie kupili za 1000 zł w jakimś tam w swoim mieście jakiś taki prosty rower, ale to nie było kaseta, tylko jakieś tam zębatka siedmiorzędowa, jeszcze tam kilka levelów niższe niż moje. Oni więcej tych problemów mieli podczas podróży, ale też z biegiem czasu doświadczenie zbieraliśmy. Też na początku nie wiedzieliśmy, jak z tym walczyć. Właśnie Igor, ten mój kolega z Tomska, on świetnie się znał na rowerach, to jego było takie zadanie, żeby tymi rowerami się zająć.
Gdzie zaczyna się podróż na Jakucję?
My zaczęliśmy z miejscowości Nejrungli. Jest to miasto położone właśnie na południu Jakucji. I tam mieliśmy tygodniową aklimatyzację, właśnie sprawdzanie sprzętu, przyzwyczajenie do tych niskich temperatur. Właśnie potrzebna jest taka aklimatyzacja. Nie można tak z biegu w takie temperatury. Im człowiek lepiej się zaaklimatyzuje, tym lepiej dla niego. Wtedy będzie mógł dłużej przebywać na tym zimnie. W tym okresie przygotowań my tu jakoś kontrolujemy. Możemy pójść na 2-3 godziny sobie pochodzić, twarz sobie przyzwyczaić, nie wiem, powdychać się zimnym powietrzem i po prostu wrócić do miejsca tam, gdzie notujemy. No i ta inwestycja w tą aklimatyzację jest naprawdę bardzo ważna.
A z Białegostoku tam docierałeś samolotem, pociągiem?
Pojechałem z Białegostoku do Warszawy, z Warszawy pociągiem do Moskwy i z Moskwy miałem wykupiony bilet lotniczy do Tomska, tylko trzeba było ten bilet wymienić na bilet pociągowy. 15 godzin czekałem na ten swój pociąg do Tomska.
No ale udało się, spotkaliście się.
W Tomsku załatwialiśmy jakieś sprawy takie administracyjne, dokupowanie ostatnich takich rzeczy potrzebnych do wyprawy, też dętek jeszcze. Po tygodniu ruszyliśmy z Tomska do Nowosybirska, a potem z Nowosybirska już kilka dni w pociągu spędziliśmy do miejscowości właśnie Nejrungli.
Kiedy się podzieliliście obowiązkami? Bo każdy miał określone funkcje na tej wyprawie.
Tak, nie, to już jeszcze w Polsce Iwan po prostu prostu powiedział, że ty będziesz się zajmować, tym się zajmowałem. Większość jedzenia miałem ja w swoich sakwach. Igor, jak wspomniałem, zajmował się rowerem, czyli te wszystkie podzespoły, narzędzia potrzebne do roweru, części zamienne, a Iwan pozostała część, jakieś tam garki, takie obozowe rzeczy, które są potrzebne właśnie w obozowaniu, tam rozkładaniu obozu.
A jak się porozumiewaliście między sobą ostatecznie? Po angielsku, po rosyjsku?
Nie, po rosyjsku. Po rosyjsku. Na początku ciężko było. Pamiętam, mieliśmy takie wystąpienia, prezentacje. W tych pierwszych kilku tygodniach to mi strasznie szło. Ja czytałem po prostu z kartki, ja przygotowałem się, co miałem powiedzieć, to napisałem tak fonetycznie, ale tak w czasie podróży mnie rozumieli. Też w czasie podróży też dużo się nie rozmawia, po prostu się jedzie, się skupia na trasie, ale z biegiem czasu podróż trwała ponad 3 miesiące, już potem ten język jakoś opanowywałem, ale oni zawsze zadawali te same pytania, można było to sobie jakoś w głowie ułożyć.
Jaki to był miesiąc, kiedy wyruszyliście na tę wyprawę?
Start wyprawy był to 1 lutego 2014 roku.
I jaka to była temperatura?
Wtedy pamiętam, temperatura była minus 40 stopni z Nejrungi. Mieliśmy jeszcze takie nabożeństwo w cerkwi, bo też mieliśmy ze sobą ikonę i w każdej miejscowości, gdzie była cerkiew, to też odprawiano takie nabożeństwo za te wszystkie osoby, które zginęły w czasie zesłania na Syberię. I wtedy też żegnała nas garstka osób, tych wiernych, takie babcie popłakały się, że my jedziemy w taką trasę tak daleko. Jedna taka kobiecina chodziła dookoła, zbierała pieniądze, bo tych pieniędzy też nie mieliśmy za wiele, gdzie tam ceny naprawdę są kilkakrotnie większe niż w Polsce i każdy tak zwierny dawał ile mógł, potem te pieniądze przekazała dla Iwana i tak właśnie zatrzymywali się w jakiejś cerkwi, czy w jakiejś u ludzi, to zawsze też pomagali nam, czy to finansowo, czy dawali jedzenie.
Wyznaczyliście sobie na początku, jakie odcinki będziecie codziennie pokonywać? Ile w perspektywie mieliście do pokonania? Dokąd chcieliście dotrzeć?
To było zadanie Iwana, ale to i tak każdego dnia.
W praktyce się weryfikowało.
W praktyce tak, ale też jak już dojechaliśmy do pierwszego punktu, już w cieple po prostu z gospodarzem rozmawialiśmy i to rozplanowywaliśmy.
Gdzie możecie dotrzeć?
Do następnego punktu. Pomiędzy tymi punktami może być jakaś opuszczona chata. Oni też mówią, że tam jakby awaryjnie możecie nocować. Ten dystans na mapie po prostu.
Czyli ten szlak podróży tak naprawdę powstawał na bieżąco, każdego dnia.
Zarys był ogólnie już wcześniej przygotowany. Chcieliśmy dotrzeć do miejscowości Czerski nad Morzem Wschodniosyberyjskim.
W tych izbuszkach też zawsze znajduje się takie niezbędne do przetrwania rzeczy.
Tak, to są takie stare zwyczaje, które jeszcze tam funkcjonują na dalekiej północy. Osoba, która wychodzi z takiej izby, ogólnie te izby powinny być otwarte, każdy może bez problemu wejść, się ogrzać. Tam najważniejszy jest w środku piec. Obok pieca powinny znajdować się zapałki, suche drewno i trochę benzyny, żeby to jak najszybciej rozpalić, że po prostu się wkłada te drzazgi przygotowane, obok są jakieś większe takie polanka, to się polewa benzyną i szybko uzyskuje się płomień, dzięki czemu będzie można szybko właśnie dłonie rozgrzać swoje ciało. I jeszcze też ludzie zostawiają trochę jedzenia, jeżeli mają, zawieszają po prostu na jakimś worku trochę jakiegoś prostego prowianto, żeby przybysz, który zajrzy do tej izbuski, też miał co do jedzenia. I tak to się toczy, że jak wychodzisz, a masz jedzenie, to zostaw coś dla drugiej osoby.
Który moment wyprawy był najtrudniejszy? Właśnie początek, czy takie momenty kryzysowe to zdarzają się po pewnym czasie?
Codziennie my z tymi kryzysami walczyliśmy. Były takie momenty, dni, że naprawdę bardzo trudne, że sił brakowało, że był głód niekiedy. Też jakoś zachorowałem, po prostu opadłem w sił. Pamiętam, przyczekaliśmy burzę śnieżną, ale jakoś się zregenerowałem i po prostu tak powoli tam człowiek jakoś się męczy i tak, aby tylko do celu, aby tylko, żeby ten dzień przeżyć i dotrzeć do miejsca tam, gdzie możemy odpocząć. A co będzie jutro, to się zobaczy. Po prostu się skupić na tym, że jesteś w tej chwili i po prostu jedziesz do punktu, gdzie możesz odpocząć.
Kiedy człowiek ma do pokonania kilkadziesiąt kilometrów dziennie pewnie, to koncentruje się właśnie, tak jak mówisz, na samej drodze, na tym tu i teraz. Czy jest też szansa, żebyś się rozejrzał i dostrzegł to, co mijasz dookoła siebie?
Jasne, że tak. Krajobrazy Jakucji to naprawdę urzekają, są przepiękne, są majestatyczne w niektórych momentach te góry. Przez większość trasy jechaliśmy przez pasmo górskie. Na początku są takie nieduże, wzniesienia Gór Ałdańskich, potem góry Wierchojańskie, góry Czerskiego, właśnie od nazwania polskiego badacza Jana Czerskiego pochodzi, góry Mąskie. No przepiękne krajobrazy, naprawdę. Człowiek może jest zmęczony, ale dostrzega piękno i też wewnątrz człowiek jakoś się raduje.
Te miejsca, do których docieraliście każdego dnia, to były wcześniej przygotowane, czy
Tak. Już
losowo.
Jeszcze też nie wspomnialiśmy o jednej osobie, Oksanie, która była naszym fotografem, ale ta dziewczyna nie jechała z nami na rowerach, tylko ona wyprzedzała nas o dzień, o kilka dni naprzód, żeby właśnie przygotować nam nocleg, żeby tu już było wszystko gotowe, gdzie będziemy spali. To po prostu oszczędzało czas dla nas.
I po dotarciu do takiego miejsca?
To zazwyczaj był to wieczór. Pierwsze, co się robi, to się suszy swoje rzeczy, sprawdza się sprzęt, człowiek już jest wypompowany całą podróż i dopiero następnego dnia się spotykamy właśnie z tymi mieszkańcami. To też jest fajny taki element. Można poznać właśnie bliżej te osoby, ale też te miejsce, gdzie oni mieszkają, bo naprawdę są takie osady, które naprawdę urzekają. Jakieś takie nieduże wioski, gdzie żyją Eweni bądź Czukcze. Tacy ludzie, którzy od lat żyją właśnie na tych terenach.
Takie szczególne miejsca na trasie tej wyprawy, takie, które zostały w tobie.
Krajobrazowo to pamiętam, to osada Sasyr w obrębie Gór Czeskiego, ale to najbardziej się pamięta ludzi z tych osad, którzy nam pomogli. Pamiętam miejscowość Zyrianka, gdzie pani Swietłana bardzo pomogła, też wsparła nas finansowo. Jakuck, może troszkę mniej, bo to takie duże miasto. Tam odpoczęliśmy chyba dobrych parę dni, dobrze się zregenerowaliśmy, sprawdziliśmy, ale najbardziej to takie małe osady, takie wioski drewniane, to najbardziej tak zapamiętałem.
Zdarzały się też spotkania z kierowcami tirów.
A bardzo często my się mijaliśmy praktycznie każdego dnia, bo ta trasa jest poprowadzona na zimniku, czyli drodze na początku do miejscowości Usnera jest taki w cudzysłowie asfalt, a potem za Usnerą zaczyna się zimnik, czyli taka trasa poprowadzona korytem rzeki bądź dolinami górskimi, gdzie latem w ogóle tego nie ma, to po prostu jest dzika przyroda, natomiast jak spadnie śnieg, siarczysty mróz, to po prostu wszystko zamarza, są specjalne służby, które tworzą tą trasę, potem przyjeżdża taka duża ciężarówka, która ciągnie dwie bądź trzy takie bardzo duże opony, gładzi ten śnieg i potem już mogą jechać po tym ciężarówki, tiry, które dostarczają żywność tam na daleką północ i ten zimnik trwa jakieś 3, może do 5 miesięcy, potem już jest zamykany i po prostu ludzie mają odciętą drogą do tego jedzenia, ale oni wiedzą o tym i
przygotowują się
niekiedy zapasy na rok robią. Też mają możliwość jakimś tam helikopterem dostarczenia tej żywności bądź rzeką, jak już rzeka już odmarznie, ale to chyba ten najtańszy wariant właśnie tiry. No i kierowcy tirów no często nam pomagali, często zapraszali do kabiny, jeżeli mieliśmy trochę czasu, a zazwyczaj ten czas był, kiedy mieliśmy awarię, gdzie trzeba było wymienić dętkę. Też wpadaliśmy na różne pomysły na takim rozie. Pierwsze próbowaliśmy gołymi rękoma przez kilkadziesiąt sekund każdy z nas. Potem rozpalaliśmy ognisko, ale ognisko było ogólnie było dobre, tylko to czas zajmowało dla nas i potem wpadliśmy, że po prostu zatrzymamy kierowcę tirów. W kabinie jest dużo cieplej, tam jest ciepły nawiew. Każdy zatrzymał się, tylko jak my machaliśmy, nawet jak nie machaliśmy, to oni zatrzymywali się, pytając, co wy tu robicie z tymi rowerami. Ci kierowcy tirów zawsze użyczali kawałek miejsca, mogliśmy wejść, wymienić, troszkę porozmawiać, też wypić herbaty. Niekiedy dawali nam
słodycze
właśnie.
Kierowcy tirów dziwili się, kiedy widzieli was na drodze. A jak reagowali ci mieszkańcy dalekich, odludnych miejsc? Właściwie byliście dla nich pewnego rodzaju ciekawostką, jak zjawisko was traktowali?
Tak, bardzo, bardzo często. Nawet na trasie kilka dobrych razy dziennie zatrzymywali się, robili zdjęcie. Oni nas nazywali ekstremale. W taki mróz, gdzie oni się boją samochodem osobowym przemieścić się z jednej miejscowości na drugi, gdyż może tam silnik po prostu zamarznąć, a my na tych rowerach. Ale zazwyczaj w 90% to właśnie taka forma żartobliwa była. też wspierali mi nas, też dawali jakieś herbatkę, coś tam do jedzenia, niekiedy jakieś tam pieniądze, przekazywali adresy, byśmy do nich zajeżdżali, ale tego czasu mieliśmy no niedużo w swojej tej podróży. Już pod koniec kierowcy tirów ostrzegali nas, że w tym okresie, jak dotrzecie do miejscowości Czerski, może być już ciut za późno, gdyż może ten zimnik po prostu
już być zamknięty.
Oczywiście ta trasa będzie, tylko już te służby, które zajmują się tym zimnikiem, po prostu już nie będą pracować. Jak spadnie śnieg, będzie zamieć śnieżna, po prostu to zawieje i to po prostu znika. Wraca do pierwotnej formy. Oczywiście w Czerskim jest lotnisko, są samoloty, ale my, jak wspomniałem, tych pieniędzy nie mieliśmy. I tak rzut na taśmę w ogóle zdążyliśmy ostatnimi tirami do Jakuska. Też widzieliśmy na rzece Auden po prostu służby ratunkowe zamykają ten zimnik i zdążyliśmy z rzutem na taśmę, że dotarliśmy do Jakucka. A podróż powrotna trwała ponad tydzień.
Kiedy udało wam się dotrzeć do Czerska, tego punktu, który sobie wybrałeś, to nie wiem, duma, radość, ulga, że jestem.
Chyba ta ulga. Duma też towarzyszyła, radość tak samo. Jeszcze pamiętam dzień wcześniej, jak spaliśmy chyba w ruskiej bani. I on wspomniał, że to już praktycznie ostatnia nasza noc tutaj nad rzeką, w trasie, że jutro będziemy w Czerski. Tylko ja też nie byłem świadomy tego. Dla mnie to kolejny był dzień podróży, który trzeba było zrealizować. Bardzo rzadko myślałem o tym Czerski w czasie tej 3-miesięcznej podróży. Oczywiście on był gdzieś tam, gdzieś we mnie. Też od czasu do czasu myślałem, tylko się skupiałem na dniu codziennym, żeby dotrzeć do tej miejscowości. No ale jak już dojechaliśmy do tego Czerskiego, jak pamiętam, już z rzeką koło jedzie się i po prostu widzi się zarys tej miejscowości, że się udało, że dotarliśmy, a jak już jeszcze nad nadpisem Czerski, tam blisko lotniska, kiedy zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie, gdzie nieogoleni, w sumie tacy realistyczni. Poprosiłem kogoś, żeby zrobił nam zdjęcie reporterskie takie. No i myślę, że to taka ulga była, że koniec z tym mrozem, koniec z rannym wstawaniem, koniec właśnie z tym nocowaniem gdzieś tam na dziko, że trzeba ten śpiwór otwierać przy minus 40 czy poniżej stopni. Ale z drugiej strony no też taka tęsknota, że koniec, te krajobrazy były bardzo, bardzo piękne. No człowiek chce jeszcze raz to. Ja wtedy powiedziałem, że wrócę jeszcze nad Kołymę. Pamiętam jeszcze w Zeriance o tej pani Swietłany. Oprócz pieniędzy dostałem taką karteczkę. Przyjeżdżajcie jeszcze raz na Kołymę, czyli wracajcie jeszcze raz na Kołymę. I to zrealizowałem po 2 latach.
A co zmienia w człowieku taka wyprawa?
Nie wiem, ciężko by powiedzieć, co we mnie zmieniło. Coś tam zostaje. Czasem człowiek tam zapala się lampka nad głową i myśli, no Krzysiek, po co ty tam się denerwujesz tym i owym? To dla ciebie jest ciężkie, a przypomnij sobie, było bardziej ciężej, a co mówisz, że tutaj nie dasz rady. Coś takiego niekiedy jest.
Często spaliście w miejscach, które wcześniej Oksana znalazła, ale zdarzały się nieprzewidziane sytuacje, kiedy rozbijaliście obóz.
Dystanse są
na śniegu.
Dystanse w tych rejonach z jednej miejscowości do drugiej jest niekiedy po 300-400 kilometrów. Gdzieniegdzie właśnie się pytaliśmy tych kierowców tirów, którzy dobrze też znają te tereny, bo przyjeżdżają tam nie pierwszy raz tą drogą i oni też mówili, gdzie można jakoś izbuszkę spotkać, ale też niekiedy tych izbuszek nie da się zaplanować. Są odcinki, gdzie po prostu jest dzicz przez 100-150 kilometrów. No i zdarzały się noce jakieś po prostu na śniegu. Byliśmy też przygotowani na to. Puchowe śpiwory. Ja zazwyczaj spałem na zewnątrz, bo namiot jest dwójką, jeszcze plus do tego te duże śpiwory, to po prostu było ciasno. No też różne takie przygody się zdarzały, jak zamarznięte buty. Człowiek pozostawia takie masywne buty, ocieplane, przystosowane do tych warunków, gdzieś tam rzuci. Bo zdobywaliśmy doświadczenie, też nie wiedzieliśmy o tym, już następnym razem byśmy wiedzieli. I wstaje z rana i nie może włożyć tego buta po prostu na swoją nogę. Pierwszy nocleg to też było gdzieś tam w tajdze, rozpaliliśmy ognisko i człowiek blisko tego ogniska, żeby zmiękł trochę, żeby ta skrupa lodu trochę odeszła i żeby można włożyć ten but na swoją nogę. A potem już z biegiem czasu no, człowiek zdobył to doświadczenie i jak już spałem na śniegu, to też trzeba przygotować. Ten but wkładłem między karimatą a śpiworem. Od własnego ciała te buty
nie zamarzały.
Nie zamarzały, tak.
A nie było takiego strachu, że zasnę i mogę się
nie
obudzić?
Były na początku te momenty, te pierwsze noclegi, że pamiętam kierowca tiro, jak blisko drogi nocowaliśmy, to następnego dnia się pytaliśmy, jaka temperatura była. Mówi, że minus 49 stopni, a my spaliśmy jeszcze w dolinie, to mogło być do minus 50 stopni. No i człowiek no nie ma zaufania końca do tego śpiworu, mimo że producent mówi, że minus 60 wytrzyma. Człowiek ma taki półsen, niekiedy się szczypie, wódo, czy rzeczywiście jest tych jeszcze w krainie żywych, ale to pierwsza noc, to myślę, że każdy by tak zareagował każdej nocy. Jak już wiesz, że ten śpiwór działa, że w miarę komfortowo się czuje, to szybko ten sen łapie. Pod koniec podróży, jak już wracaliśmy z Igorem, spotkaliśmy takiego człowieka, który wiózł chleb właśnie z Syrianki do kolejnej miejscowości, jakieś 50 kilometrów dalej i po prostu jak my wracaliśmy autostopem, to po prostu zabrał nas do tej miejscowości, toczy się rozmowa. Chleb bardzo, bardzo pachnie w tym samochodzie. Myślimy, dobra, kupimy buchenek. Odważyłem się zapytać, czy można od pana kupić. Mówi, że nie ma problemu, ja wam dam za darmo ten chleb. Dał chyba z 4 czy 5 buchenków, jeszcze trochę konserw na drogę. No on tam podkreślił, że ludzie na północy sobie nawzajem pomagają. Właśnie.
Takie spotkanie z bezinteresowną życzliwością.
Tak, właśnie.
Dało się podpatrzeć takie właśnie to lokalne, miejscowe życie?
Można coś było podpatrzeć, jak oni na przykład z żywności robią taką straganinę lokalną, zamarzniętą rybę, którą łapią gdzieś w okolicznych rzekach bądź jeziorach. Też nas gościli taką rybę, jest to w całości zamrożona ryba. Pierwszy gospodarz usuwa łuski z tej ryby i po prostu za pomocą ostrego noża tnie na takie wióry. Taki wiór, taką część ryby macza się bądź w soli, bądź w pieprzu i też je się na surowo. To można bez problemu ugryźć, bez problemu zjeść. To tak jakby sushi, coś w tym stylu.
Jednym z efektów tej podróży rowerem przez Jakucję jest książka.
Tak, książka. Prowadziłem dziennik, każdy z nas prowadził dziennik.
W czasie podróży.
W czasie podróży, dokładnie. Mieliśmy zeszyt, ołówek zazwyczaj, zresztą ołówek nie zamarza. Choć zazwyczaj tak pisaliśmy, cieple pisaliśmy w izbuszkach bądź w jakichś miejscowościach. Nie po prostu to dzień powszedni, co nas spotkało, co doświadczyliśmy, co zobaczyliśmy, jakich ludzi spotkało. I to właśnie jest taki dziennik podróży.
Ale są też zdjęcia.
Tak. Też staraliśmy jakoś to udokumentować, robić zdjęcia właśnie tej przyrodzie. Ale tu też ten aparat się wyjmuje na minutę. Kilka minut, w zależności jaka temperatura panuje na zewnątrz. Tu też robi się kilka takich slajdów. Potem ten aparat wkłada się do rękawicy.
Postscriptum książki to też są takie porady, gdyby jednak ktoś się zdecydował podjąć takiej podróży.
Spisałem sprzęt, który zabraliśmy, jakieś nasze doświadczenie, co wziąć, czego unikać. Może komuś gdzieś tam w przyszłości się przyda coś takiego.